Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Drodzy Państwo, serdecznie pozdrawiam tych, którzy uczestniczą w wykładach Telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego na naszej antenie. Dziś spotkanie z wykładowcami Katedry Filologii Biblijnej. Są nimi ksiądz dr Zbigniew Grochowski, wykładowca w Instytucie Nauk Biblijnych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Witam serdecznie księdza.
Szczęść Boże.
I drugim naszym wykładowcą jest ojciec dr Jakub Waszkowiak, franciszkanin, który wykłada w Wyższym Seminarium Duchownym Franciszkanów we Wronkach.
Szczęść Boże.
Drodzy Państwo, dziś tłumaczenie, a oryginał. Zapraszamy serdecznie do uważnego słuchania. Po wykładzie oczywiście będzie okazja do stawiania pytań. Czekamy na Państwa telefony.
Witamy Państwa bardzo serdecznie. Cieszymy się, że ponownie chcą Państwo wraz z nami pochylić się nad Słowem Bożym. Mamy nadzieję, że nasze tradycyjne odniesienie się do języków greckiego i hebrajskiego, do niektórych reguł gramatycznych tych języków, a także do tradycji pozabiblijnych, rzuci nowe światło na rozumienie Pisma Świętego, które najczęściej znamy w jego polskim, naszym rodzimym tłumaczeniu.
Dzisiaj, zanim wejdę w tekst biblijny Księgi Rodzaju, chciałbym troszeczkę zarysować kontekst literacki i przyjrzeć się troszeczkę źródłom pozabiblijnym, które będą miały ogromny wpływ na kształtowanie się szczególnie pierwszych 11 rozdziałów Księgi Rodzaju. I chciałbym tutaj w dwóch słowach opowiedzieć co nieco o pierwszej wielkiej cywilizacji. Jest to cywilizacja sumeryjska na Bliskim Wschodzie. Są to tereny dzisiejszego Iraku, Kuwejtu nad Zatoką Perską. Jest to cywilizacja, tak jak powiedziałem, pierwsza wielka cywilizacja, która powstała na przełomie 4 i 3 tysiąclecia przed naszą erą. Są to tam wyszczególnione takie miasta jak Ur, Nippur, Uruk i tak dalej. Nie mówimy jeszcze o państwie sumeryjskim, dlatego że to nie było jeszcze państwo. To były miasta autonomiczne, niezależne od siebie, jednakże tworzące wspólną kulturę, wspólną cywilizację właśnie. I ta cywilizacja, ona będzie miała ogromny wpływ na kształtowanie się generalnie myśli na Bliskim Wschodzie, dlatego że Sumerowie, przynajmniej zdecydowana większość tak naukowców, przypisuje im autorstwo stworzenia pisma. Oni tworzą pismo, pismo, które pierwotnie było tak zwane piktograficzne, czyli wymyślano pewne figurki, które odpowiadały jakiejś rzeczy, przedmiotowi. Stąd tych właśnie znaków było bardzo wiele i to pismo było bardzo takie jeszcze prymitywne. Nie szło niczego opowiedzieć jeszcze tym pismem. I dlatego z czasem ono przeszło pewną ewolucję aż do pisma sylabicznego, gdzie już można było zapisać wszystko to, co człowiek wypowiada. Było to pismo klinowe, które jeszcze przez wiele wieków będzie obecne na Bliskim Wschodzie. I proszę sobie wyobrazić, że w tym czasie, to jest trzecie tysiąclecie przed Chrystusem, powstaje już literatura. Literatura, która będzie odpowiadała na te najbardziej podstawowe pytania, jakie sobie stawia człowiek. A mianowicie, kto stworzył ten świat? Kto stworzył człowieka? Dlaczego jest zło na świecie? Zagadnienie o nieśmiertelność, czy człowiek będzie żył po śmierci, czy to jest jego koniec, już ostateczny śmierć. I na te pytania odpowiadają właśnie te pierwsze mity, pierwsze eposy. To są właśnie Atrahasis, Enuma Elish, Gilgamesz. My wiemy, że one są przede wszystkim kojarzone z kulturą, z Babilończykami. Jednak korzeniami te opowiadania sięgają właśnie Sumeru. I stąd też widzimy, że te pytania, które sobie stawiali ludzie, one gdzieś już dotykały pierwotnie już tych właśnie ludów, które tworzyły tą pierwszą cywilizację, ale my widzimy, że autor biblijny również dotyka tego samego tematu. Dlaczego? Ponieważ już kiedyś mówiłem to na innym spotkaniu, że Izrael w VI wieku przed Chrystusem zostaje deportowany do Babilonii. I tam znajduje się pośród narodów politeistycznych i ta jego tożsamość religijna, ta wiara w jednego Boga jest poważnie zagrożona. I stąd też Izraelici, Żydzi, właściwie Judejczycy, bo to Judea przede wszystkim była deportowana, spisują tradycje ojców i podejmują te same tematy, które od wielu wieków ludzie sobie stawiali, a więc właśnie kto stworzył człowieka, kto stworzył ten świat, zagadnienie nieśmiertelności, a również i zła na świecie. I powstaje tak właśnie tych pierwszych 11 rozdziałów Księgi Rodzaju, które odpowiadają na te podstawowe pytania. Oczywiście niektóre z tych tekstów są starsze, niektóre są zredagowane w VI wieku, ale do czego zmierzam? Że my widzimy wyraźnie widzimy w tym tekście troskę autora natchnionego o to, aby zachować wiarę w jednego Boga, aby podkreślić, że świat wcale nie jest stworzony jako wynik czy efekt walki bogów, jak to mamy na przykład w Enuma Elish, ale że stworzył ten świat jeden Bóg. Stwarza go Bóg o imieniu Jahwe, stwarza go poprzez Słowo. I stąd też chciałbym się pochylić teraz nad tekstem biblijnym z pierwszego rozdziału. Jest to pierwszy rozdział, wersety od 14 do 18. I co tam czytamy? Czytamy tam takie zdanie, jest to opis oczywiście stworzenia świata. I między innymi odnajdujemy tam takie zdania. A potem Bóg rzekł, niechaj powstaną ciała niebieskie, świecące na sklepieniu nieba, aby oddzielały dzień od nocy, aby wyznaczały pory roku, dni i lata, aby były ciałami jaśniejącymi na sklepieniu nieba i aby świeciły nad ziemią. I stało się tak, Bóg uczynił dwa duże ciała jaśniejące. Większe, aby rządziło dniem i mniejsze, aby rządziło nocą oraz gwiazdy. I widzimy tam wyraźnie na tej tablicy ciała niebieskie, ciałami jaśniejącymi, ciała jaśniejące. Oczywiście domyślamy się, że chodzi tutaj o Słońce i o Księżyc. Są to właśnie ciała jaśniejące, które oświecają Ziemię w ciągu dnia i w ciągu nocy. Dlaczego autor nie używa słowa Słońce i Księżyc? No właśnie, w starożytności Słońce bardzo często było utożsamiane z bóstwem. Ludzie widzieli właśnie w tym fenomenie przyrodniczym, w tym potężnym Słońcu bóstwo. Ta moc, która wypływała z Słońca, ciepło i światło, kojarzyła się z kimś, kto jest potężny, a zatem... I tak też mamy w mitologii sumeryjskiej, mamy, tutaj przytoczę tylko dwa przykłady, Boga Słońca, który się nazywał Utu, bo akadyjski szamasz, był uważany za Boga Słońca, który od świtu do zmierzchu odbywa podróż po nieboskłonie. Ponieważ podczas swojej wędrówki widzi wszystko, co dzieje się na ziemi, zaczął być uważany za Boga sprawiedliwości, prawdy oraz prawa. Był sędzią na ziemi i w niebie. Stąd też na szczycie steli Hammurabiego jest przedstawiony jako Bóg prawodawca, przekazujący prawa Hammurabiemu. I to jest jeden z tych sławniejszych bóstw, które właśnie jest Bogiem Słońca. A drugie to w Egipcie. W starożytnym Egipcie Bóg Słońca Ra lub nazwany Re, czczony jako stwórca świata i pan ładu we wszechświecie, przedstawiany z dyskiem słonecznym i z głową sokoła, uważany był przez Egipcjan za najważniejszego z bogów i władcę ludzi. I jego symbolem był obelisk. To są tylko dwa przykłady, ale gdybyśmy się pochylili szczegółowiej nad całym panteonem różnych bóstw na Bliskim Wschodzie, byśmy o wiele więcej tego znaleźli. Zresztą chyba w każdej kulturze, gdzieś w społeczeństwie się znajdują te bóstwa, gdzie bóstwa związane ze Słońcem. W Polsce myślę też w pierwszych wiekach właśnie ludzie, poganie, czcili Słońce jako bóstwo, więc nie jest to nic dziwnego. I dlatego też autor biblijny bardzo jest tutaj ostrożny. Jest tutaj ostrożny i zauważamy, że nie używa słowa Słońce, Szemesz, które też w tekście biblijnym zauważamy, że jest, ma charakter sakralny, że jest kojarzony z bóstwem. Tak widzimy to w II Księdze Królów, w 23 rozdziale, 11 wiersz, kiedy król Jozjasz wprowadzał reformę w VII wieku przed Chrystusem, kazał, jak jest napisane, usunąć konie, które królowie judzcy poświęcili Słońcu. słońcu, u wejścia do świątyni pańskiej i tak dalej, właśnie, które poświęcili słońcu słowo Szemesz, jakże bliskie jest temu bóstwu akadyjskiemu Szamasz, właśnie bóstwu, które jest Bogiem Słońca. A zatem w jaki tekst, jakie słowo używa autor biblijny, bo trzeba by w końcu się dowiedzieć, jakiego używa ten autor natchniony terminu, jeśli nie używa Słońca i Księżyca na określenie właśnie tych dwóch ciał jaśniejących. Używa słowa maor. Maor, który tak naprawdę oznacza po prostu lampę. Mamy u dołu tablicy po hebrajsku. A zatem autor, co przez to chce nam powiedzieć? Maor to jest lampa, czyli chce powiedzieć wyraźnie czytelnikowi starożytnemu, temu Żydowi, który jest, prawda, być może w Babilonii, który czyta ten tekst, i późniejsi czytelnicy, że to słońce, które widzisz, to nie jest żadne bóstwo. To jest po prostu zwyczajnie świecąca lampa. Ona jest większa od innych, ale tam nie doszukuj się bóstwa, bo tam go nie ma. Bóg jest jeden. Bóg jest tylko jeden, ma na imię Jahwe, a te fenomeny przyrodnicze, które widzisz i które często są utożsamiane z bóstwem, to są po prostu te dwa ciała jaśniejące, to są po prostu dwie lampy, mniejsza i większa. Także widzimy tutaj wielką troskę autora natchnionego o to, żeby ten czytelnik nie miał wątpliwości, nie pozostawia w jego sercu żadnych wątpliwości co do tych fenomenów przyrodniczych. I tekst jest przez to bardzo przejrzysty. I stąd też właśnie to nazewnictwo, to słowo jest 5 razy aż użyte. My tylko widzieliśmy fragment, gdzie był 3 razy użyty ten termin, ale jednak aż 5 razy używa autor natchniony tego słowa. Drugi tekst, nad którym chciałbym się pochylić, to jest z drugiego już rozdziału, to jest 7 werset. Chciałbym tam zwrócić uwagę na pewną grę słów, którą mamy. Myślę, że to jest bardzo ciekawe. Przeczytajmy ten tekst. Wtedy to Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w niego nozdrza, tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą. Tam jest podkreślone, ulepił człowieka z prochu ziemi. Jak mamy po hebrajsku to ulepił człowieka z prochu ziemi? Spójrzmy na kolejną tablicę, zobaczymy to ten tekst hebrajski. I mamy tam ha-adam, afar min ha-adama. Ha-adam, afar min ha-adama. Tam nie ma słowa ulepił, ale jest człowiek, ha-adam, afar, to jest proch, min z ha-adama, ziemi. I spójrzmy na grę słów, jaka tutaj się pojawia. Adama po hebrajsku to jest ziemia. Adam natomiast jest człowiek. Adam to jest krew. A zatem ten, który czyta ten tekst w języku hebrajskim, on nie tylko słyszy, że człowiek jest stworzony z ziemi, ale on niejako widzi, jakby ten wyraz Adam zostaje wyciągnięty ze słowa Adama. I tak samo dam, krew, stanowi część wyrazu Adam. Tak jak i krew jest częścią ludzkiego organizmu tylko. I stąd też widzimy, że pewnych rzeczy rzeczywiście nie dostrzegamy w tekście już tłumaczonym. On jest, niestety traci tą finezję, ale widzimy tutaj, jak autor biblijny znowuż zadbał o to, żeby pobudzić wyobraźnię czytelnika, że z pewnością łatwiej zapamiętać taki tekst, kiedy mamy tą grę słów, kiedy te słowa właśnie jakby przywołują nam na pamięć te poszczególne wyrazy i pobudzają wyobraźnię też. Pobudzają wyobraźnię. Także tematem naszym jest tłumaczenie a oryginał i widzimy też, że w tym oryginale jest, to jest tylko jeden z przykładów, tych gry słów znajdujemy znacznie więcej w Biblii i to jest tylko jeden z takich na pokazanie jako przykładu.
Szanowni Państwo, skoro ojciec Jakub powiedział przed chwilą o stworzeniu człowieka, chciałbym zwrócić uwagę na pewną ciekawostkę natury gramatycznej obecnej w zdaniu, w którym Pan Bóg podejmuje zamiar właśnie powołania człowieka do życia. W Księdze Rodzaju 1:26 odkrywamy takie mianowicie zdanie. A wreszcie rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam. Niech panuje nad rybami, nad ptactwem i tak dalej. Celowo podkreślone zostały słowa, które mogą powodować czy wywierać w nas wrażenie powstania pewnej jakby sprzeczności. Bóg z jednej strony rzekł, a więc powiedział. Jest to czasownik w liczbie pojedynczej, ponieważ Bóg jest jeden, jeden jedyny. Ale mówi on, uczynimy człowieka na nasz obraz, podobnego nam. Jak zrozumieć, jak wyjaśnić to gramatyczne zjawisko? Zanim to spróbujemy rozwikłać, spojrzymy na kolejne teksty, bo okazuje się, że nie jest to jedyny werset pokazujący nam Boga, który przemawia w liczbie mnogiej. W trzecim rozdziale Księgi Rodzaju Pan Bóg mówi coś innego. Oto człowiek stał się taki jak my, zna dobro i zło. Niechaj teraz nie wyciąga przypadkiem ręki, by zerwać owoc także z drzewa życia i zjeść go i żyć na wieki. Znowu Bóg rzekł i mówi, że człowiek jest taki jak my. Znowu liczba mnoga przeplatająca się z pojedynczą. I jeszcze jeden werset. Już w kontekście powstania wieży Babel. Człowiek zbudował wieżę, chciał być, dosięgać aż do nieba. I Pan Bóg w pewnym momencie mówi, zejdźmy więc i pomieszajmy tam ich języki. Ojcowie Kościoła, a więc ci wielcy teologowie, niejednokrotnie święci pierwszych wieków chrześcijaństwa, próbowali interpretować te fragmenty, nadając jej charakter trynitarny, a więc według nich ta liczba mnoga odzwierciedlała rozmowę osób Trójcy Przenajświętszej. Przed tygodniem przeżywaliśmy uroczystość Trójcy Świętej i wiemy, że Bóg jest jeden, ale w trzech osobach. I ojcowie Kościoła właśnie ślad Trójcy Świętej odkrywali w tych słowach. Tak jakby Ojciec, Bóg Ojciec z Synem i Duchem Świętym rozmawiali nawzajem, planując stworzenie człowieka. Pewnie powinniśmy zachować rezerwę i dystans, ostrożność do tej interpretacji. Świadomi tego, że teksty Starego Testamentu pisali wyznawcy judaizmu, którzy nie przyjmują, nie wierzą, w ogóle nie mają pojęcia o istnieniu Trójcy Świętej. Sam autor natchniony na pewno nie miał tego w myśli. Chyba że tak to się cudownie stało, że Pan Bóg zainspirował go do napisania rzeczy, których on jeszcze może nie rozumie, ale wiele wieków później, gdy przyjdzie Jezus Chrystus, gdy będzie zesłany Duch Święty, ludzkość w Kościele dojrzeje, odkryje właśnie do tej prawdy. Inna interpretacja to dostrzeżenie w tej liczbie mnogiej tak zwanego pluralis majestaticus. Są to terminy łacińskie, ale myślę, że wyczuwamy, o co chodzi. Pluralis, czyli liczba mnoga, tak zwanego, byśmy powiedzieli, taka majestatyczna. Otóż być może po to jest użyta tutaj liczba mnoga, by pokazać majestat Boga, który jednak sam w sobie oczywiście jest jeden i niepodzielny. Zobaczmy, że przecież nawet w języku współczesnym mówimy do króla się zwracając, wasza wysokość. Nie mówimy twoja wysokość. Król jest jeden, ale ten jego majestat, ten jego urząd, ta misja, funkcja, którą pełni, jest po prostu pełna czci i szacunku. Mówimy wasza ekscelencjo, czy to do księdza jakiegoś biskupa, czy do ministra. Jeszcze inna interpretacja, podobna do tej, co przed chwilą o niej powiedziałem, to tak zwane pluralis compositionis. A więc dostrzeżenie w tej liczbie mnogiej wyrażenia prawdy o niewyczerpanym bogactwie przymiotów bożych. To, że Bóg jest wielki, święty, prawdomówny, wierny, potężny i tak dalej. Wszystko to wyraża liczba mnoga, o której przed chwilą powiedzieliśmy, a także obecny jest ten pluralis, choćby w takich słowach jak Elohim, które dosłownie znaczy bogowie, ale niejednokrotnie w znaczeniu jeden Bóg. Ojciec Jakub w poprzednich programach o tym mówił. Oraz słowo Adonai, które dosłownie znaczy moi panowie, ale najczęściej rozumiane jest w Biblii jako mój pan. Mój pan po hebrajsku to jest Adoni, a tu jest Adonai, czyli moi panowie. Jeszcze inna interpretacja liczby mnogiej przy stwarzaniu człowieka, dlaczego Bóg mówi uczynimy, to tak zwany pluralis deliberationis. Choć rzadki on jest w Starym Testamencie, mamy różne tutaj podane przykłady, to jednak może on, być może on jest najbardziej właśnie prawdopodobny w tym naszym tutaj przykładzie, naszym tekście. Pan Bóg zastanawia się wobec samego siebie, czyli prowadzi tak jakby dialog z samym sobą na temat stworzenia człowieka. Nie wiem, czy Państwu też tak się w życiu codziennym czasem nie zdarza, że idąc na zakupy, tak człowiek sobie mówi, co byśmy to dzisiaj kupili? A kupmy może mleko, może chleba też się przyda, jakiś zapas. Człowiek mówi sam do siebie i czasami używa liczby mnogiej, choć nikogo wokół nas nie ma, rozmawiamy po prostu sami z sobą. Jeszcze inna interpretacja to zasugerowanie, że liczba mnoga tej wypowiedzi Pana Boga to ślad mitologicznego tła. Tu ojciec Jakub chętnie do mitologii się właśnie też odwoływał. Ślad tych mitów, z których autor biblijny chętnie korzysta i z którymi jednocześnie polemizuje. A taka jest prawda, że wszystkie mezopotamskie mity mówiące o stworzeniu człowieka poprzedzone są naradami w gronie wielu bogów. I na następnej tablicy zobaczymy przykład takiej debaty bogów. W jednym z sumeryjskich tekstów czytamy: wtedy Enlil, a więc jeden z bogów, rzekł do nich, czyli do innych bogów: co chcecie teraz uczynić? Co chcecie teraz stworzyć? I aż się prosi, żeby powiedzieli: uczyńmy człowieka i tak dalej. Być może każda z tych interpretacji ma jakieś ziarno prawdy. Może wszystkie razem warto wziąć pod uwagę, chcąc zrozumieć ten moment stworzenia człowieka. Niewątpliwie Pan Bóg jest pełen majestatu, niewątpliwie rozmawia On z samym sobą, zastanawia się, a może nawet rzeczywiście możemy zobaczyć tutaj ślad Trójcy Świętej, bo przecież Pan Bóg stwarza człowieka na swój obraz, a stwarza człowieka mężczyzną i kobietą, a więc stwarza człowieka już od razu we wspólnocie. Człowiek stworzony nie jest samotny, tylko przez chwilę Adam właśnie potrzebuje partnerki. A więc Pan Bóg, który jest też wspólnotą, powołuje człowieka do życia na swój obraz.
Chciałbym teraz odnieść się do tekstu, który opowiada znaną nam historię, historię Kaina i Abla. Myślę, że wszyscy słyszeliśmy o dramatycznym wydarzeniu związanym z dwoma braćmi, którzy poróżnili się. Zwyciężyła zazdrość, ponieważ, jak wiemy z tekstu, Kain i Abel poszli złożyć ofiarę Panu Bogu, jednakże tylko ofiara Abla została przyjęta. Ofiara Kaina nie podobała się Panu Bogu, co sprawiło, iż Kain rozgniewał się bardzo do tego stopnia, iż ostatecznie zabija swojego brata Abla. Ale zanim to nastąpi, Pan Bóg zwraca się do Kaina i mówi w ciekawy zdanie, które rzeczywiście nosi w sobie bardzo ciekawą treść, jeżeli się przejrzy człowiek z bliska. A mianowicie jest to 4:7, czytamy tam takie słowa. Bóg zwraca się do Kaina. Przecież gdybyś postępował dobrze, miałbyś twarz pogodną. Jeżeli zaś nie będziesz dobrze postępował, grzech leży u wrót i czyha na ciebie, a przecież ty masz nad nim panować. I zwróćcie uwagę Państwo na tekst, że mamy tam jedno słowo wyróżnione, nad którym chciałbym się właśnie pochylić. Jest to słowo czycha. Czycha po hebrajsku to jest rowec. W transkrypcji pewnie znajdziemy robec. Jest to imiesów rodzaju męskiego. Po polsku imiesów to oczywiście przetłumaczymy jako czyhający, ale musimy pamiętać, że w języku hebrajskim imiesów funkcjonuje nieco inaczej. I często jest on, występuje w roli rzeczownika. A jeśli występuje w roli rzeczownika, no to domyślnie już stawiać sobie możemy pytanie, to na kogo on by mógł wskazywać. I większość egzegetów jest zgodna z tym, że mamy tutaj powiązanie etymologiczne z akadyjskim demonem, demonem Rabisu. Tak to czytamy między innymi, właśnie spójrzmy, Rabisu, akadyjski demon, jak to napisał między innymi synowiec w swojej książce Początki Świata i Ludzkości, napisał tam takie słowa. Imiesów rowes występuje tu w roli rzeczownika oraz oznacza jakąś istotę leżącą i czatującą u drzwi. Podobnie jak rzeczownik Rabisum, jakim Babilończycy oznaczali niebezpiecznego demona, który według ich wierzeń wylegiwał się u wejść do domostw, czekając na sposobność, by wtargnąć do nich ukradkiem. Podobnie pisze Lemański w swoim komentarzu do Księgi Rodzaju. Pisze on również, że to jest właśnie nawiązanie do tego akadyjskiego demona i pisze on również, że ten demon był stróżem bramy prowadzącej w zaświaty. A spójrzmy, co my mamy w naszym tekście hebrajskim. Mamy napisane, że grzech leży u wrót i czyha na ciebie. Znowuż mamy ten termin rowes powiązany z jakąś bramą, wrotami, gdzie on sobie tam leży. A zatem ten autor biblijny wydaje się, że chce nam powiedzieć, że ten rowec, ten termin rowec, on wskazuje nie tyle na czasownik, ile bardziej właśnie na tego demona. Bo to rzeczywiście demon na ciebie czyha. On czyha, żeby cię doprowadzić do upadku. I stąd też człowiek powinien być ostrożny. Ponieważ tak jak czytamy to w pierwszym liście świętego Piotra, bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący, krąży, szukając kogo pożreć. Mocni w wierze, przeciwstawcie się jemu. Ciągle trzeba pamiętać też, że tam mamy napisane, a przecież ty masz nad nim panować. I wszyscy generalnie czytając ten tekst myślą o grzechu. Spójrzmy na tekst, że a jeśli nie postępujesz dobrze, grzech czyha u twych drzwi i cię pociąga, a przecież ty masz nad nim panować. Nad nim. Jest to widzimy, zaimek dzierżawczy rodzaju męskiego. I tak mamy też w języku hebrajskim. Nad nim masz panować. Ale problem jest taki, że słowo grzech, chatat, jest rodzaju żeńskiego. A więc nie do niego się odnosi ten tekst. A więc do kogo się odnosi? Trzeba by spojrzeć na całe zdanie, gdzie znajdujemy tam jakikolwiek termin, który jest w rodzaju męskiego. I właśnie jest ten jeden, rowec. To jest imię słów rodzaju męskiego, który występuje tu w roli rzeczownika. A więc masz panować nie nad grzechem, ale nad tym demonem. Nad demonem masz panować i będziesz nad nim panować, jeżeli będziesz tak jak Abel, składać Bogu ofiary czyste. I dlatego też potrzebne jest to, abyśmy w naszym życiu przyjmowali, tak powiemy to biblijnie, nasz krzyż. Bo wtedy składasz Bogu czystą ofiarę, kiedy wypełniasz wolę Boga i wtedy jesteś blisko Boga. Święty Jakub powie, bądźcie poddani Bogu, przeciwstawcie się natomiast diabłu, a ucieknie od was. Przystąpcie bliżej do Boga, to i on zbliży się do was. Ta relacja z Bogiem, ona jest uzależniona oczywiście od naszej woli. Jeżeli człowiek wyraża chęć i pragnienie zbliżenia się do Boga, to jest troszeczkę tak, jakbyśmy spoglądali w lustro. Kiedy my robimy jeden krok ku Panu Bogu, Pan Bóg również robi jeden, a może i więcej tych kroków w naszym kierunku. Trzeba nam ciągle powracać właśnie do Pana Boga, bo stoimy na placu boju. My ciągle jesteśmy świadkami tej wielkiej walki, która się tak naprawdę toczy w naszej duszy, pomiędzy dobrem a złem, pomiędzy Bogiem a szatanem. I ta walka będzie trwała do końca życia. I trzeba ciągle pamiętać, że demon nie śpi. Mówimy, że diabeł nie śpi. To jest prawda. Demon jest tym, który czyha nieustannie na ciebie, aby cię doprowadzić do upadku. Ta osoba, która cię może uchronić od tego upadku, to jest tylko i wyłącznie Pan Bóg. Człowiek sam nie jest w stanie się uchronić od klęski tego swojego świata duchowego, jeśli nie oprze się na Panu Bogu. Tylko Bóg jest w stanie nas ocalić. Dlatego też chcielibyśmy właśnie pamiętać o tym tekście i opierać się właśnie w naszym życiu na Panu Bogu, abyśmy osiągnęli zwycięstwo.
Z tego bardzo cennego i ważnego tematu natury teologicznej, natury też z życia duchowego, który przedstawił nam ojciec Jakub, chciałbym zaprosić Państwa do przejścia do tematów, do spraw bardziej natury gramatycznej i chcielibyśmy powrócili do liczby mnogiej, o której już troszkę powiedziałem i resztę programu chciałbym właśnie tej sprawie poświęcić. Otóż okazuje się, że gramatycy wyróżniają różne kategorie liczby mnogiej i pełni ona w związku z tym też w tekstach literackich, a więc również w tekstach biblijnych różne funkcje. Mówiąc o Bogu, który stwarza człowieka, przywołałem pluralis majestaticus. Otóż potrafi być ten pluralis użyty również po to, by powiedzieć o autorze danej księgi i wówczas przybiera on funkcję tak zwanego pluralis auctoris. Zobaczmy, w drugiej księdze machabejskiej znajdujemy takie mniej więcej, między innymi słowa. Wszystko, co Jazon Cyrenejczyk opisał w pięciu księgach, usiłowaliśmy streścić w jednym dziele. Zobaczmy jeszcze z jeden przykład, choć ich jest oczywiście więcej. Teraz zaś opowiemy o tym, co się działo za Antiocha Eupatora. Jest liczba mnoga. Opowiemy, usiłowaliśmy opisać. Oczywiście ktoś mógłby powiedzieć, A może to oznacza, że kilku autorów przysiadło do stołu i pisało tę księgę. A jednak w tej samej drugiej księdze machabejskiej nagle znajdziemy takie słowa, które padną w liczbie już pojedynczej. Autor w pewnym momencie napisze tak. Proszę więc tych, którzy będą czytali tę księgę, aby nie wpadli w przygnębienie. I tak dalej. Autor opisuje po prostu prześladowania. A więc on prosi. To jest jeden człowiek, który siedzi i pisze, ale czasami używa liczby mnogiej, bo taki jest też styl literacki. Nawet dzisiaj współcześnie ktoś pisząc artykuł naukowy, czy nawet jakąś monografię, czasami mówi przejdźmy, prawda, tu opiszemy, tu przeanalizujemy. A propos pluralis majestaticus, możemy jeszcze powiedzieć, że może ta liczba mnoga wyrażać autorytet apostolski. Przywołamy słowa bardzo dobrze nam znane, kojarzące się może zwłaszcza z Bożym Narodzeniem. W prologu do Ewangelii Jana czytamy, a słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas i oglądaliśmy Jego chwałę. Nie kwestionuję oczywiście tego, że autor Ewangelii w tym momencie myśli też o innych ludziach, myśli o innych apostołach i innych uczniach, o wszystkich, którzy widzieli Jezusa, ale niewykluczone, że ma on na myśli siebie samego w tym momencie, ale jako, że jest właśnie umiłowanym uczniem Pana, używa liczby mnogiej, by podkreślić troszkę swój autorytet. Tę liczbę mnogą, pluralis majestaticus, wyrażającą autorytet apostolski, dostrzeżemy choćby w prologu do pierwszego listu Jana, a więc wciąż tradycja janowa. Tam czytamy z kolei takie słowa. Zobaczmy podkreślone od razu wszystkie słowa, które są w liczbie mnogiej. To wam oznajmiamy, co było od początku, cośmy usłyszeli o słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy, bo życie objawiło się. A jeszcze wcześniej, czego dotykały nasze ręce. Ktoś by powiedział, jak można dotknąć życie? Otóż właśnie życie, czyli stało się ciałem właśnie we wcieleniu. Tu też niewykluczone, że chodzi o ten pluralis majestaticus i autor używa liczby mnogiej, myśląc o sobie, ale chce podkreślić swą jedność z całym kolegium apostolskim. A skoro tradycja janowa, to przywołajmy jeszcze trzeci list Jana, gdzie już ewidentnie zobaczymy, że chodzi o jednego człowieka, który pisze, i on w tym liście użyje liczby pojedynczej, ale o jeden werset wcześniej znowu będzie liczba mnoga dla podkreślenia autorytetu apostolskiego. Takie znajdujemy tam słowa. O Demetriuszu wszyscy dobrze świadczą, nawet sama prawda. Takie świadectwo wydajemy i my. A wiesz, że świadectwo nasze jest prawdziwe. I tu jest kropka i ciąg dalszy. Wiele mógłbym ci napisać, ale nie chcę użyć atramentu i pióra. Siedzi jeden człowiek, mógłby jeszcze wiele napisać, ale gdy wydaje jakiś osąd, nagle wypowiada się w liczbie mnogiej, bo stoi za nim autorytet apostolski. Istnieje w gramatykach jeszcze inna liczba mnoga, tak zwane pluralis modestie. Zobaczmy, na czym polega to, może łacińskie nie do końca zrozumiałe dla nas słowo. Oznacza to liczbę mnogą skromności. I pierwszy przykład. Tak niektórzy interpretują, że liczba mnoga użyta tutaj przez świętego Pawła w pierwszym liście do Rzymian może właśnie to oznaczać. A więc chodzi o to, że jeden człowiek ma na myśli siebie, ale przez skromność wypowiada się w liczbie mnogiej. Tutaj takie oto słowa. Przez niego otrzymaliśmy łaskę i urząd apostolski. I nieco dalej jeszcze zwłaszcza widzimy, że jest powiedziane, że chodzi o pozyskiwanie wszystkich pogan dla wiary. Niewątpliwie ktoś powie, może tu jest też autorytet apostolski świętego Pawła, więc ten pluralis, o którym mówiłem wcześniej. Ale tutaj Paweł, pisząc ten list w nagłówku, mówi Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa, prawda, do tych, co mieszkają w Rzymie. Nie wspomina żadnego ze swych uczniów. Nie mówi, że też Tymoteusz, nie mówi, że Sylwan. Pisze on sam i używa tu liczby mnogiej. Otrzymaliśmy ten urząd, by pozyskiwać pogan dla wiary. Wiemy, że apostołem narodów jest niewątpliwie właśnie święty Paweł. Może więc właśnie jest to ten pluralis modestie. Paweł pisze o sobie, ale przez skromność wyraża to w liczbie mnogiej. Inny przykład, proponowany właśnie dla zinterpretowania w tym kluczu kolejnego tekstu, to są słowa świętego Piotra, który pewnego razu pyta się Jezusa i mówi, Panie, Oto opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Cóż więc otrzymamy? I tu Pan Jezus oczywiście obiecuje stokroć więcej, że już w życiu doczesnym będą mieli i rodzin, i nawet dóbr, może nawet materialnych, a życie wieczne później odziedziczą. I znowu nie kwestionuję możliwości wypowiedzenia się Piotra w imieniu wszystkich pozostałych uczniów. To jest oczywiście, że możliwe. Ale niewykluczone, że Piotr ma tu na myśli samego siebie. Ale mówiąc kolokwialnie, nie wypada, jest trochę niegrzecznie, trochę niezręcznie powiedzieć: Panie, oto opuściłem wszystko, poszedłem za Tobą, co z tego będę miał? Człowiek czasem zasłoni się troszeczkę za tą liczbą mnogą przez w tym przypadku nie tyle skromność, to taką no, nie do końca trafną, no, trochę fałszywą nawet byśmy powiedzieli skromność, by nie zdradzić własnych takich troszkę oczekiwań. Istnieje w gramatykach jeszcze tak zwany pluralis sociativus. To drugie słowo dla osób starszych może się niedobrze kojarzyć, przywoływać czasy już przeszłe, czasy politycznie niedobre. O co chodziło w socjalizmie? Chodziło o to, że człowiek się nie liczy jeden, tylko cały kolektyw, wszyscy razem. Ta jednostka nie jest sama, tylko połączona z innymi. Otóż taki pluralis sociativus jest też kategorią gramatyczną i literacką. Chodzi o to, że mówi jeden człowiek, który się utożsamia z innymi. Jeden z przykładów to choćby taka sytuacja, w której w czasie wieczerzy paschalnej dziecko pyta swego ojca, mamy na myśli tu oczywiście rodzinę żydowską, pyta on po prostu, jakie jest znaczenie tych świadectw, jaki jest sens tej naszej wieczerzy, tej naszej paschy. I ojciec, choć on jest sam, on jest jeden, odpowiada nagle w liczbie mnogiej i mówi co więcej o ludziach, którzy nie są jego kolegami, bo to są ludzie, to są jego przodkowie. Zobaczmy raz jeszcze na tę samą planszę. Tak odpowiada ojciec synowi. Byliśmy niewolnikami Faraona w Egipcie i on wyprowadził nas z Egiptu mocną ręką. I tak dalej, tam są jeszcze liczne liczby mnogie. Mówi byliśmy. To tak jakbyśmy my dziś powiedzieli, byliśmy pod zaborami. Nie? Polska w pewnym czasie była rozgrabiona przez trzy mocarstwa. Możemy dziś powiedzieć, byliśmy pod zaborami, choć to nie my, tylko nasi pradziadkowie, nasze prababcie. Utożsamiamy się z losem całego narodu. Pluralis sociativus to może być jeszcze inne utożsamienie się jednej osoby z większym gronem. Pan Jezus w pewnym momencie, chcąc opowiedzieć przypowieść o ziarnku gorczycy, daje takie oto wprowadzenie. Mówił jeszcze, to czytamy w Ewangelii Marka, z czym porównamy Królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? No i mówi o ziarnku gorczycy. Przecież tym, który będzie przedstawiał, będzie sam Jezus Chrystus. Nikt inny tutaj nie bierze udziału i się nie wypowiada. A jednak przedstawimy Królestwo Boże, porównamy. Pan Jezus mówiąc to chce zaprosić słuchaczy, by się z Jezusem utożsamili, by stali się jakby uczestnikami czy współtwórcami tej przypowieści, by wyobrazili sobie to, o czym Jezus będzie mówił i by po prostu to chcieli przyjąć i tym żyć. Jeszcze inna kategoria liczby mnogiej to tak zwany pluralis, które tłumaczymy jako liczba mnoga uogólnienia lub kategorii. Odpowiada ona figurze retorycznej syllepsis, polegającej na tym, że o jednym czy pojedynczym podmiocie mówimy w liczbie mnogiej. Coś jest ewidentnie jedno, ale użyta jest liczba mnoga. I kilka przykładów. Gdy Herod umarł, pisze nam ewangelista Mateusz, a więc Herod, jeden król, jedna osoba umarła. Herod umarł, anioł objawia się Józefowi i mówi, żeby zabrał już Maryję i dziecię i by wracali do Izraela, bo umarli, i tu mamy liczbę mnogą, już ci, którzy czyhali na życie dziecięcia. Herod umarł i po chwili powiedziane, że umarli. To nie jest sprzeczne, to jest po prostu taki był też zwyczaj w pisaniu tekstów. Użyta liczba mnoga uogólnienia lub kategorii. Inny przykład z tej kategorii to nazwane nieco inaczej przez choćby ojca Augustyna Jankowskiego, Benedyktyna, który jest no, znanym tłumaczem i komentatorem Apokalipsy św. Jana. To tak zwane pluralis intensitatis. I w jego komentarzu spotykamy właśnie takie określenie, że tam, gdzie jest opis tronu majestatu Boga, zobaczmy na kolejną tablicę, wspomniane jest, że przed tronem stoi siedem lamp, a te lampy to jest siedem duchów Boga. Podkreślone na końcu właśnie tego tekstu. Siedem duchów Boga. Niekoniecznie chodzi tu o siedem duchów. Ojciec Augustyn mówi, że być może ma tu na myśli autor Apokalipsy jednego ducha, Ducha Świętego, który jest siedmioraki w swych darach. To może być ta liczba mnoga właśnie uogólnienia czy kategorii. I jeszcze jeden z tej kategorii przykład, mam nadzieję, że ciekawy, to już możemy pójść do kolejnej tablicy. Poruszy ona kwestię pogrzebu Pana Jezusa i będzie rozwiązaniem problemu. W co Jezus został owinięty? Otóż u świętego Jana, widzimy 19:40, czytamy, że Nikodem i Józef z Arymatei zabrali ciało Jezusa i obwiązali je w płótna. Tu jest liczba mnoga, otchoniois, płótna razem z wonnościami. Dziwi nas trochę to słowo, ponieważ u synoptyków, a więc pozostałych ewangelistów, czyli Mateusza, Marka i Łukasza, u nich odnajdujemy stwierdzenie w liczbie pojedynczej, że ciało Jezusa zostało przez Józefa z Arymatei owinięte w płótno, jedno płótno. Tam pada w ogóle też inny grecki termin syndon. Zobaczmy to na kolejnej tablicy. Jak zatem zrozumieć tę, na pierwszy rzut oka, sprzeczność? Wszyscy trzej mówią płótno, święty Jan mówi płótna. Otóż to znowu może być liczba mnoga uogólnienia lub kategorii. Stosowano bowiem czasami liczbę mnogą dla pojedynczego przedmiotu, który może być na przykład bardzo cenny, bardzo drogi i już przez to mógł być określony liczbą mnogą. Albo na przykład, jak to jest w przypadku całunów, gdy owijano ciało zmarłych, wystarczyło, że długie płótno przegięto na pół, złożono po prostu, by owinąć ciało. Tak złożone na pół płótno już bywało określane liczbą mnogą. To jest tak, jak mamy, choćby w języku polskim mówimy nożyce czy nożyczki. Mówimy jedne nożyce, choć wiemy, że to są dwa ostrza połączone jakąś tam śrubką. Kupując w sklepie nożyce, to jest jeden egzemplarz, jedna sztuka, choć określana liczbą mnogą, bo nożyce, nożyczki, sami wyczuwamy, jest liczba mnoga obecna w tym rzeczowniku. A jednak chodzi o jedne nożyczki, bo to są dwa bliźniacze, podobne, identyczne wręcz elementy. I na koniec, jeśli Państwo jeszcze są z nami, jeśli Państwa jeszcze nie zmęczyłem, chciałbym poruszyć inne, zupełnie już ostatni tekst. Chodzi o scenę, w której w trzecim rozdziale Ewangelii Jana nocą przychodzi do Jezusa Nikodem, faryzeusz, członek Wysokiej Rady, człowiek wysoko postawiony, ale przybywa nocą, bo chyba chce się ukryć, chce w tajemnicy przed innymi porozmawiać z tym intrygującym go mistrzem z Nazaretu. Otóż ten przybywa nocą i jak czytamy w środku już tego tekstu, widzimy, takie kieruje do Jezusa słowa. Rabbi, wiemy, zauważmy liczba mnoga tego czasownika, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel, nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie ty czynisz, gdyby Bóg nie był z nim. Dlaczego Nikodem mówi wiemy? Dlaczego nie mówi wiem? Przecież to przybywa sam Nikodem. Jest kilka interpretacji tej liczby mnogiej czasownika wiemy. Pierwsza z nich mówi, że Nikodem przemawia w tym momencie w imieniu innych mieszkańców Jerozolimy, którzy byli pod wrażeniem znaków Jezusa. Rzeczywiście kilka wersetów wcześniej w Ewangelii Jana jest mowa o tym, że gdy Jezus był w Jerozolimie, czynił wiele znaków i wielu uwierzyło. Być może faktycznie Nikodem przemawia też w ich imieniu, że no, wiemy, że jesteś kimś niezwykłym. Inna propozycja to taka, że Nikodem jest wysłany przez faryzeuszów, by jako ich przedstawiciel porozmawiać z Jezusem. W pierwszym rozdziale Ewangelii Jana mamy do czynienia z podobną sytuacją. Z Jerozolimy przybywają wysłannicy, by z Janem Chrzcicielem również zamienić parę słów. Tylko że do Jana Chrzciciela przybyli oni jawnie, a tu Nikodem przychodzi nocą. Trudno, żeby oficjalny wysłannik grupy Sanhedrynu przychodził potajemnie. To do końca nie gra. Trzecia propozycja to taka, że być może Nikodem był tam obecny ze swymi uczniami, tak jak i Jezus może otoczony był apostołami. No tego tekst wprost nie mówi, nie wiemy. Czwarta propozycja to zasugerowanie, że święty Jan, pisząc Ewangelię kilkadziesiąt lat później przecież, może około roku setnego, pokazał, że w tym dialogu Nikodema z Jezusem mamy odzwierciedlenie dyskusji synagogi, czyli wyznawców judaizmu końca pierwszego wieku z Kościołem reprezentowanym przez wspólnotę Janową. To jest bardzo kompleksowy problem i dyskusyjny temat. Nie będziemy powierzali mu więcej uwagi. I zupełnie już ostatnie moje słowo to propozycja zauważenia w tym Nikodemowym wiemy pluralis modestie, który już wcześniej zaistniał w naszym programie. Otóż niewykluczone, że Nikodem przemawia zupełnie we własnym imieniu, ale asekurując się tak trochę przed ewentualnie trudnymi pytaniami, które może zadać mu Jezus, zasłania się liczbą mnogą, tak aby w każdej chwili móc odpowiedzieć, ale to nie ja wiem, że jesteś nauczycielem, to ja nie mówię od siebie, to inni wiedzą, więc ja mówię, że wiemy. Bo przecież wiemy, że Pan Jezus rzeczywiście w tym dialogu doprowadził Nikodema do pewnego zakłopotania, bo ten nie zrozumiał słów Jezusa, nie pojął, co to znaczy choćby narodzić się na nowo. Nikodem być może mówi we własnym imieniu, ale asekuracyjnie używa liczby mnogiej, a więc byłoby to pluralis modestie. Bardzo serdecznie dziękujemy Państwu za uwagę i mając nadzieję, że nie zniechęciliśmy tymi gramatycznymi sformułowaniami do jeszcze wytrwania do końca programu, serdecznie prosimy o Państwa telefony, o Państwa pytania. Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie.
Szanowni Państwo, tak jak ksiądz Zbigniew Grochowski, zachęcamy do telefonowania do studia telewizji Trwam. Nasze numery telefonów 56 657 0011, drugi 56 657 0012. Dwa telefony w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Dla widzów z zagranicy 48 56 655 23, przepraszam, już myślę o radiu, 48 56 657 0013 i drugi 48 56 657 0014. Dziś tłumaczenie oryginał. Dziękujemy bardzo. Tak myślę, na ile wpływ ma też osoba, która tłumaczyła, bo myślimy o tym, że słowo natchnione, czy rzeczywiście rola autora i rola tego wiernego przekładu tak ma wpływ na takie doskonale, bo tłumaczenie to też doskonałe, czy dosłowne tłumaczenie.
To właśnie nie ma doskonałych tłumaczeń. Zawsze tłumaczenie jest niedoskonałe, bo ono jest zawsze w jakiejś mierze interpretacją. Nie da się literalnie, dosłownie przetłumaczyć tekstu. Zawsze się dba o to, żeby idea była przekazana właściwie. Stąd też wiemy, że to już mówiliśmy kiedyś, w tym włoskim języku łatwo przejść z traduttore, tłumacza, w traditore, czyli zdrajcę, który właśnie zdradza ten tekst, czyli niewiernie go tłumaczy. Tak. I stąd też z tymi tłumaczeniami zawsze są trudności. I nie ma doskonałych tłumaczeń, dlatego tutaj trzeba się z tym pogodzić po prostu, że najważniejsze jest dla nas przekazać myśl autora. To jest pierwsze zadanie egzegezy w ogóle, dotrzeć do tego, co miał autor natchniony na myśli. To jest istota po prostu, nie?
Dziękuję. Prosimy bardzo, telewizja Trwam.
Można?
Można, prosimy.
Cześć Boże, Anna Gniezno.
Witamy serdecznie.
Ja tylko krótko chciałam przede wszystkim bardzo serdecznie podziękować za dzisiejszy, nadzwyczaj ciekawy, jak zwykle, za cały rok akademicki, obu księżom wykładowcom. Pytań byłoby mnóstwo, ale po prostu nie ma na to czasu, dam czas innym. I teraz będę tego bardzo uważnie sama używała liczby mnogiej. Pozdrawiam serdecznie
Pani
i raz
Anno, ale może,
zapłać za wszystko.
Pani Anno, nie wycofywać się, może jednak chociażby jedno pytanie zadać naszym
prowadzącym. Nie, naprawdę, już ustępuję miejsca, Bóg zapłać serdecznie.
My dziękujemy również za Pani uwagę i wierne trwanie w naszym uniwersytecie.
Gdzieś odnalazłem przy takim zachęceniu do sięgnięcia po Pismo Święte tłumaczenie wierne tekstowi oryginalnemu i język zrozumiały dla dzisiejszego odbiorcy. Jako taka zachęta do tego, żeby takie, a nie inne tłumaczenie na przykład wziąć i wybrać.
Po prostu współczesny odbiorca się zmienia. Minie 10-20 lat i już język nam się bardzo zmienia i to wymaga pewnych korekt. Więc dobrze jest mieć jak najbardziej współczesne tłumaczenie, ale jeszcze lepiej prywatnie próbować jakoś za grekę i hebrajski się wziąć, by też mieć przed oczami oryginał i zobaczyć, dlaczego te tłumaczenia muszą ulegać lekkiej korekcie. Przecież słowo komórka, to wiadomo, dziś jest to aparat telefoniczny, a przecież w dawniejszym tłumaczeniu było, gdy Jezus mówił wejść do swojej izdebki, było tłumaczenie wejść do swojej komórki, zamknij się, módl się w ukryciu. Dziś to zupełnie byłoby niezrozumiałe.
Tak, dzisiaj zamykają w komórce, tak. Bardzo prosimy, telewizja Trwam.
Sławomir ze Szczecina.
Prosimy, panie Sławku.
Szczęść Boże. Chciałem się zapytać, czy uczyńmy człowieka na nasz obraz. Ma związek z przykazaniem, nie będziesz czynił obrazu, prawda? I czy ma związek z tym zdaniem, w którym jest powiedziane, że Chrystus jest obrazem Boga? Chciałem również jeszcze drugie pytanie zadać, ale już do telewizji Trwam. Dlaczego jest tak mało programów poświęconych tekstowi właśnie Biblii?
Przepraszam, będziemy się starali, jeżeli tak rzeczywiście jest.
W zasadzie codziennie jest słowo tak, życia, jest komentarz do Ewangelii z dnia, także nie ma dnia, w którym nie wybrzmiałoby Słowo Boże, na pewno w telewizji Trwam. Jeśli pan oglądał nasz program, właśnie z ojcem Jakubem mówiliśmy kiedyś o dekalogu, rok czy dwa lata temu, powiedzieliśmy sobie, że to przykazanie zakazu tworzenia podobizn czegokolwiek jest, już nas nie obowiązuje, gdyż właśnie w Chrystusie Bóg jest obecny wśród nas, jest wyraził się, jest widzialny, w związku z tym nie ma problemu ze stosowaniem obrazów. A rzeczywiście człowiek został na obraz Boży stworzony, bo jest wspólnotą, bo właśnie człowiek nie jest sam, nie jest dobrze, żeby człowiek był samotny, ma żyć miłością, ma tworzyć, ma być kreatywny, ma czynić dobro, ma być święty, jak Pan Bóg, po prostu ma, na ile to jest w Jego mocy, naśladować Boga.
Wy pewnie na co dzień spotykacie się na wykładach, z czym najwięcej ludzie mają problemów, sięgając po Pismo Święte, bo może chcielibyśmy, żeby rzeczywiście, żeby czytać Słowo Boże. Nieraz może też warunkujemy to tym, że to niezrozumiały tekst, że to taki może archaiczny, może to właśnie oni na nasze czasy.
Ja myślę, że przynajmniej na spotkaniach biblijnych, tak, takie różne z osobami świeckimi, najczęstsze pytanie jest po prostu, jak czytać Pismo Święte. Ja bym chciał przestrzec przed takim czytaniem na zasadzie, otwieram Pismo Święte na jakiejkolwiek stronie i co teraz Pan chce mi powiedzieć. Na takiej zasadzie to Pan wszystko może Ci powiedzieć, bo można sobie wtedy interpretować dowoli. Dla nas najważniejsze jest, co autor biblijny miał na myśli i dlatego też dzisiejsza Biblia Paulistów, ona jest w tym względzie bardzo dobra, ponieważ ona ma pod spodem komentarz, który wyjaśnia każdy fragment Pisma Świętego w bardzo ogólnym takim zarysie, oddając istotę, czy w ogóle sens tej perykopy, czy przypowieści, czy fragmentu. On oddaje właśnie na tam myśl autora. Jeżeli poznasz myśl autora, to wtedy możesz to odnieść do swojego życia, jak to w moim życiu wygląda, ale nie wolno jakby wyrywać fragmentu z Pisma Świętego i na jakikolwiek sposób sobie to tłumaczyć, no bo to jest źródło herezji dosłownie, bo my musimy zawsze interpretować i wyjaśniać sobie dany fragment Pisma Świętego w kontekście całego nauczania Jezusowego. Ono nigdy nie może być oderwane od tego całego nauczania Jezusowego i od tego, co jest w całym przekazie Pisma Świętego. Także pamiętajmy, aby nie próbować sobie, jak to czasami mówimy, tworzyć teologię na misia, czyli a mi się wydaje, nie? To jest bardzo niebezpieczne, więc...
Tak anegdotycznie mówiąc, ktoś by otworzył na chybiu, trafił i przeczytał, że Judasz się powiesił, drugi tekst otworzył, idź i ty czyń podobnie, no i czy to by oznaczało, żeby w sposób ślepy słuchać. Niewątpliwie teologiczne tłumaczenie i osobiste też oczywiście ma prawo i obowiązek być w naszym życiu, ale ciągle z uwzględnieniem kontekstu, z uwzględnieniem tego podstawowego sensu Biblii.
Proszę bardzo, telewizja Trwa.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Księżę i redaktorowi, i biblistom, specjalistom. Ja mam takie generalne pytanie, mianowicie interesuje mnie, jeżeli chodzi o przekłady, czy to się tłumacz wtedy opiera na jakimś konkretnym oryginale, czy są jakieś różne wersje znalezione, powiedzmy, w różnych miejscach, w jaki sposób to jest, ponieważ zauważyłem, że w niektórych Bibliach brakuje jakichś słów, nawet całych fragmentów. Interesuje mnie właśnie ten proces przekładania z tych języków starych na współczesne, jeżeli się opiera na oryginale. To tyle, dziękuję.
Panie Januszu, dziękuję. Widzimy, że pan dzwoni z Niemiec, więc pan ma świadomość, że istnieje słowo Haus i słowo Heimat. Tak jak w angielskim house i home. I jedno i drugie oznacza dom, ale jedno znaczy dom jako budynek, a drugie będzie oznaczało po prostu całą atmosferę domu, moją ojczyznę, moją rodzinę. I czasami weźmiemy greckie słowo oikos, weźmiemy hebrajskie słowo bait, no i jeden tłumacz przetłumaczy to jako house, a drugi jako home. I teraz nie popełnia jeden ani drugi błędu, tylko jeden i drugi dokonuje wyboru, bo musi dobrać jakieś jedno słowo i on po prostu, to co mówił ojciec Jakub wcześniej, dokona pewnej interpretacji. Jedno i drugie jest prawidłowo, ale najlepiej to jest mieć przed oczami tekst oryginalny i umieć go odczytać.
Mi się wydaje, że też pan mówił tutaj o kodeksach różnych, ponieważ rzeczywiście my nie mamy tekstu oryginalnego, mamy odpisy. I niektóre odpisy się troszeczkę różnią. Gdzieś tam brakuje jakiegoś słówka, i gdzieś nawet jest jedno zdanie więcej. I rzeczywiście egzegeci starają się przede wszystkim patrzeć i analizować i wybrać te najważniejsze kodeksy, które rzetelnie nam przekazały treść Pisma Świętego. I jeżeli jest jakaś wątpliwość, to też jest zaznaczone. Na przykład mamy fragment, 5 rozdział z Ewangelii Jana, gdzie mamy o uzdrowieniu człowieka przy sadzawce Betesda i tam jest taki dodatek, że anioł stępował i przy poruszeniu wody tam następowało uzdrowienie. W wielu kodeksach, w wielu odpisach tego fragmentu nie ma. I zauważymy w tekście, na przykład w Biblii Paulistów, że jest to w tym momencie już nie w tekście głównym, ale jest to jakby z boku tekstu dodane, że w wielu kodeksach, czyli w wielu odpisach, tych zdań właśnie nie ma. I stąd też rzeczywiście może się takie pojawić, bo jeśli chodzi o tekst hebrajski, my przede wszystkim korzystamy z kodeksu leningradzkiego. Jest to odpis z XI wieku, jak wiemy, tekst masorecki, prawda?
I może jeszcze jedno pytanie. Bardzo proszę, telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Król i Maryja, Matka Jego Królowa.
Teraz i zawsze.
Witam i dziękuję za wszelkie wyjaśnienia. Bardzo mi to pomogło. Ale proszę wybaczyć, że pominę Księgę Rodzaju, Księgę Wyjścia. Natomiast chciałabym tutaj poruszyć 3 kwestie. Pierwsza to jest Ewangelia Świętego Mateusza, gdzie apostołowie proszą Jezusa, jak się mamy modlić. Jezus mówi, Ojcze nasz, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Na końcu, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
Pani Halino, przepraszam, że tak wejdę w zdanie. Poprosimy naszych prowadzących o wyjaśnienie tego, bo została nam prawie że minuta. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś nam się uda spotkać na antenie i podjąć te kolejne kwestie.
Ale jakie pytanie jest?
Bo pytanie pani Halino do tego Mateusza.
Więc co my mówimy jako katolicy, chrześcijanie od przeszło 1050 lat. Zdrowaś Maryjo, nadprzyrodzenie poczęta, błogosławionaś Ty. Dotykamy osobowość, a przecież nadprzyrodzenie poczęta. Anioł mówi, błogosławiona jesteś. Dokąd będziemy stosować te niestosowne słowa? Następnie.
Dziękuję. Jeżeli mogę, na tym poprzestaniemy. Mam nadzieję, że tak jak mówiłem, kiedyś jeszcze nam się uda skomunikować. Bracia?
No więc świętość i wielkość Boga przeplata się i wnika w życie człowieka. Maria jest osobą konkretną, a jednocześnie przez Pana Boga uchronioną od grzechu pierworodnego, bo skoro w tekście, i tutaj już tu nie chodzi o ułożoną przez Kościół modlitwę, ale w Ewangelii Łukasza właśnie te słowa anioła, że Maria jest pełną łaski, jak jest pełną, jest wypełnioną, czyli nie ma żadnych braków. Stąd potem ułożony, rozeznany dogmat o niepokalanym poczęciu, bo w Maryi nie mogło być żadnego braku, a więc nie mogło być żadnego grzechu.
No, przychodzi nam się w tym roku akademickim już niestety rozstać. No zobaczymy, czy się zobaczymy w następnym. Miejmy taką nadzieję. Bardzo wam dziękujemy.
No właśnie, chyba to już będzie nasze ostatnie spotkanie.
To proszę, jakieś słowo do naszych widzów.
Przede wszystkim bardzo dziękujemy za to zainteresowanie, za telefony i za to, że mogliście się wspólnie podzielić. My z księdzem Zbyszkiem już kończymy. Mamy nadzieję, że jednak gdzieś Państwo będą dalej kontynuowali pogłębianie to wiedzy biblijnej. My jesteśmy bardzo szczęśliwi, że mogliśmy mieć w tym swój udział. Także z naszej strony się żegnamy i dziękujemy za wspólnie przeżyty czas.
A w nasze miejsce ufamy, że wejdą nowi następcy. Już szukamy, już częściowo znaleźliśmy tych, którzy pociągną dalej dzieło Katedry Filologii Biblijnej. Ja również serdecznie dziękuję Państwu za uwagę, za minione 3 lata naszego wspólnego pochylania się nad Słowem Bożym.
Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcamy do śledzenia naszych wykładów w każdą drugą i czwartą sobotę miesiąca. Pamiętajmy o pracach, które musimy przygotować na czwartą sobotę czerwca. Zapraszamy też do Torunia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.